Uważamy się za naród szlachecki. Od kilku, jak nie od kilkudziesięciu lat niezwykle popularne jest poszukiwanie przodków i rekonstrukcja herbowych rodowodów. W rzeczywistości miażdżąca większość z nas pochodzi od chłopów. W ostatnich latach I Rzeczpospolitej ta najbardziej pogardzana przez wieki grupa społeczna stanowiła 75% populacji, co daje nam 6,5 miliona ludzi. Jak pisał Stanisław Staszic, istoty bardziej podobne do zwierza niż człowieka. 20 chłopów na jednego szlachcica. Daje do myślenia, prawda? Minęła 19. Możemy więc z werwą i swadą wkroczyć w kolejny odcinek konkretnych rozmów o książkach. Ja nazywam się Michał Barton i dzisiejszego wieczoru wraz z moim gościem przeprowadzimy Was, drodzy słuchacze, przez meandry dyskusji na temat edukacji chłopskiej w XIX-wiecznym Królestwie Polski. Zmiany zaczęły następować w XIX wieku, kiedy to w wyniku reform, takich jak uwłaszczenie, chłopi zyskali możliwość nabywania własnej ziemi i w konsekwencji większej niezależności. Jednak proces ten był powolny i nierównomierny, a wiele grup chłopskich pozostawało wciąż w trudnej sytuacji. Moim dzisiejszym gościem jest dr Anna Karczewska, autorka książki zatytułowanej Czemu ten chłop taki ciemny? Inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku. Zaczynajmy. Pani doktor, czemu ten chłop taki ciemny?
Ta formuła, czemu ten nasz chłop ciemny, zasadniczo oddaje cały sens tych dyskusji, które się toczyły na przestrzeni w zasadzie całego XIX wieku, ale szczególnie w drugiej jego połowie, już po uwłaszczeniu, w ramach różnych obozów ideowych, bo kilku obozom ideowym poświęcam miejsce w tej książce, kilku, które się zajmowały problematyką oświatową. I wydaje mi się, że to sformułowanie najbardziej oddaje ideę tego, o co tam chodziło. Ci wszyscy intelektualiści zastanawiali się nad tym, jak wygląda ówczesna rzeczywistość w Królestwie Polskim, bo podkreślmy, że te moje rozważania dotyczą zaboru rosyjskiego, gdzie sytuacja wyglądała nieco inaczej niż w innych zaborach. Natomiast tutaj, w zaborze rosyjskim, inteligenci byli w sytuacji dużo trudniejszej niż na przykład w Galicji. I można powiedzieć, że te ich rozważania miały bardziej dramatyczny wymiar. Dużo bardziej dramatyczny był kontekst ich funkcjonowania. I to, że oni się zastanawiali nad tym, jakie mamy społeczeństwo, w jakich warunkach żyjemy, na jakiej bazie ukształtowała się ta nasza mentalność, i ta nas, czyli elit, i mentalność chłopska, bo szczególnie w drugiej połowie XIX wieku, bo ten okres nazwałabym takim dramatycznym dla tej inteligencji, oni sobie boleśnie wtedy uświadomili, w jak trudnych warunkach żyją, jak skomplikowany jest to kontekst społeczno-polityczny. Uświadomili sobie, właściwie można powiedzieć tak na serio, dopiero po ustawie uwłaszczeniowej, dopiero po 1864 roku, że oto trzon naszego społeczeństwa, czyli mniej więcej 80%, stanowią chłopi, wówczas już w tej drugiej połowie XIX wieku, uwłaszczeni, ale ich status jest dość niejasny, nie wiadomo, co oni z tą swoją świeżo wówczas w latach 60. uzyskaną wolnością zrobią, że ktoś inny rozdaje tam karty tak naprawdę. Oczywiście to nie padało tutaj w tej ich wypowiedziach, bo nie mogło padać, ponieważ była instytucja cenzury była bardzo rozwinięta w zaborze rosyjskim. Więc tego rodzaju stwierdzenia nie mogły padać, ale tak naprawdę one są takim niewypowiedzianym tłem tej dyskusji, że oto to nie my tutaj rozdajemy karty, nie elity wcześniejsze, nie inteligencja. To ta władza zaborcza określa tę rzeczywistość i to, że ona ją określa, jest oczywiście dla nas niekorzystne, ale to, że ona ma wpływ i że to ona, że to ta władza zaborcza, co trzeba tutaj podkreślić, to ona zmieniła sytuację polskiej wsi na korzyść. Nie ci przedstawiciele polskich elit mieli na to setki lat może. Nie robili tego. Zrobili to za nich ci obcy, Rosjanie.
A skąd w ogóle wziął się pomysł na tytuł książki Czemu ten nasz chłop taki ciemny?
I ta formuła, czemu ten nasz chłop ciemny, to jest cytat z artykułu Hipolita Bogumiła Tarczyńskiego, opublikowanego wprawdzie w 1882 roku, na temat oświaty ludowej. To był, no, taki, można powiedzieć, standardowy tekst pozytywistyczny na ten temat.
Pani Anno, czy mogłaby Pani powiedzieć radiosłuchaczom kilka słów na temat czasopisma Prawda oraz przedstawić postać Aleksandra Świętochowskiego?
Prawda była takim organem klasycznym, pozytywistycznym, drugim w kolejności po Przeglądzie Tygodniowym, który zapoczątkował dyskusje pozytywistyczne. Na jego łamach można powiedzieć, że się rodził pozytywizm polski, ponieważ na jego łamach publikował Aleksander Świętochowski. Postać taka wiodąca dla polskiego pozytywizmu, określano go mianem papieża polskiego pozytywizmu. Trochę ironicznie, w tym sensie, że pozytywiści byli dosyć daleko od kwestii wiary, albo inaczej uważali, że kwestie wiary to nie jest coś, co wchodzi w zakres ich kompetencji. Zdecydowanie inny stosunek mieli do instytucji Kościoła. Instytucja Kościoła ich intrygowała bardzo. Wiele miejsca poświęcali na analizę funkcjonowania Kościoła. No, na ogół to była analiza zdecydowanie krytyczna, więc jakby na takiej bazie ukształtowały się idee pozytywistyczne. Prawda była kolejnym periodykiem założonym przez Aleksandra Świętochowskiego, kiedy on już wyszedł z tego Przeglądu Tygodniowego i postanowił założyć coś, co by w pełni odzwierciedlało jego poglądy. I tak jak na łamach Przeglądu Tygodniowego ukazywało się dużo tekstów takich programowych dotyczących oświaty ludowej, dotyczących też czytelnictwa w ramach tego problemu, no to ten temat został też naturalnie pociągnięty w tej prawdzie, ponieważ oświata ludowa to było jedno z wiodących haseł pozytywistycznych. Znowu muszę wrócić do tego Świętochowskiego, bo on był taką postacią, no, fascynującą, ponieważ, no, już jako osoba, nie wiem, 23-24-letnia, młody bardzo człowiek wedle dzisiejszych kategorii, opracował program pozytywistyczny i ten program właśnie znalazł się, no, w latach 60. na łamach Przeglądu Tygodniowego. I był uznawany za taki polski standard ideowy dotyczący tego zagadnienia. Natomiast on go oczywiście później dopracowywał.
Pisze pani w swojej książce o czytelnictwie chłopów w XIX wieku, ale pańszczyzna na mocy ukazu cara Aleksandra II została zniesiona 2 marca 1864 roku. Czy właścicielom majątków ziemskich zależało na tym, żeby ich chłopi czytali?
I tak, i nie, można powiedzieć, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. Byli tacy, którym zależało, ale byli też tacy, którym nie zależało. Byli tacy, którzy już, powiedzmy, w XVIII wieku, ponieważ wtedy się zaczęły te dyskusje o tej oświacie, na temat oświaty ludowej, więc już wówczas pojawiały się takie postacie, jak na przykład ksiądz ziemianin Paweł Brzostowski, który prowadził u siebie ubłaszczenie, mniej więcej tak tuż po połowie XVIII wieku. Zafundował tym swoim dawnym, no nie chcę powiedzieć niewolnikom, ale też taka narracja obowiązuje w stosunku do tej sytuacji. Zafundował im szkołę, zafundował im różnego rodzaju instytucje opiekuńcze. Oni mieli tam, już w tej chwili uciekło mi, chyba Republika Pawłowska, zafundował im szereg instytucji opiekuńczych. Oni stworzyli sobie tam samorząd, ci chłopi, na tych jego dawnych włościach, co zaowocowało później faktem, że właśnie ci chłopi, ich dzieci z tych jego włości byli bardzo aktywnymi uczestnikami insurekcji kościuszkowskiej. Później brali udział w powstaniu listopadowym, później w powstaniu styczniowym, więc to dało efekt. I tamta oświata ludowa rzeczywiście miała istotne znaczenie. Za jego przykładem poszła też tam jakaś grupa tych ziemian, nie oszałamiająco wielka, dodajmy, ale była taka grupa, która poszła za jego przykładem. I oczywiście można powiedzieć, że spora część ziemian, owszem, podejmowała szereg działań takich prooświatowych. Oni często wspierali te szkółki elementarne przeznaczone dla mieszkańców wsi. Oni byli, co może też jeszcze jakoś tam wybrzmi dalej w tej naszej dyskusji, ale tu tylko zasygnalizuję, że oni bardzo często byli tym ogniwem pierwszym, dzięki któremu chłopi dostawali do ręki na przykład czasopismo dla ludu. No szczególnie to było ważne później w latach 80. XIX wieku, kiedy powstała Gazeta Świąteczna. To taki w ogóle fenomen XIX-wieczny. W swoim czasie fenomen, bo później no, każdy fenomen stopniowo, można powiedzieć, traci na świeżości.
Ale wróćmy na moment do szkolnictwa. Jak wyglądał system edukacji w Królestwie Polskim na poziomie wsi?
Jeśli chodzi o chłopów, to możemy mówić o tych szkółkach elementarnych, no bo wyższy poziom kształcenia, no powiedzmy, że był zasadniczo niemożliwy. Znaczy oczywiście nie było tak, żeby absolutnie nikt nie wychodził poza ten wyższy szczebel, no bo nie, byli tacy, którzy się kształcili wyżej, ale to był naprawdę nikły odsetek mieszkańców wsi. No są takie wspomnienia Kazimierza Deczyńskiego, wspomnienia nauczyciela wiejskiego właśnie z tej pierwszej połowy XIX wieku i to są, uznaje się, że to są pierwsze takie, pierwszy przykład pamiętnika chłopskiego w ogóle, bo to też jest kapitalne źródło. Więc on jakby kształcił się dalej, miał szczęście, były okoliczności sprzyjające. Natomiast zasadniczo, jeżeli mieszkańcy wsi podejmowali edukację, to kończyli ją na poziomie tych szkółek elementarnych, a i to powiedzmy, dotyczyło, ten rodzaj edukacji dotyczył, no niestety, mniejszej części. Więc te szkółki elementarne, owszem, istniały już w tym okresie, o którym piszę w pierwszym rozdziale swojej pracy, czyli w XVIII wieku, ale wtedy zbytnio nikt się nad nimi nie pochylał. Nie było jakichś takich danych statystycznych, które by pozwalały jakoś to uchwycić. Natomiast owszem, no pod koniec tego XIX wieku, tak jak pamiętamy z zajęć z historii, zaczął się ten okres reformatorski. Można powiedzieć złośliwie trochę, lepiej późno niż wcale, aczkolwiek za późno. Zaczął się ten okres reformatorski i w tym okresie pojawiły się też refleksje na temat tych szkółek ludowych. I one, owszem, stały się przedmiotem uwagi polskich reformatorów końca XVIII wieku, no ale cóż z tego, skoro straciliśmy niepodległość i tym tematem no nie można się było na serio zajmować. Później, owszem, to się jakoś tam rozwijało, ale powiedziałabym, że z naszego punktu widzenia, z ówczesnego też, rachitycznie dość, to znaczy tych szkółek było gdzieś, powiedzmy, na początku XIX wieku, mówimy gdzieś o czasach księstwa warszawskiego, ich było bodajże około 800 i rozwijałyby się być może, ale nastąpiło załamanie w roku bodajże 1821, kiedy wyszło zarządzenie znoszące obowiązek łożenia składki, znoszące go z chłopów. No jakby z pewnego względu materialnego to było słuszne, bo oni po prostu nie mieli pieniędzy na to. Musieli tych swoich naprawdę maksymalnie ciężkiej sytuacji musieli łożyć na te instytucje. Jeszcze więc jakby fakt, że ten obowiązek został z nich zdjęty, można powiedzieć, że z ich perspektywy był ulgą, ale z perspektywy rozwoju tej oświaty ludowej to był zapaścią, bo parę lat później już tych szkółek było dosłownie dwa razy mniej. Z tych 800 iluś ta liczba spadła do 400 iluś. Więc nastąpiła zapaść edukacyjna. I to się zaczęło poprawiać nieco w miarę upływu czasu. Później wiemy, że miało miejsce powstanie listopadowe, które oczywiście z tych względów narodowo-wyzwoleńczych odegrało swoją rolę. Natomiast z perspektywy rozwoju wsi to wyglądało nieco inaczej. To szkolnictwo podupadło i jakkolwiek te szkoły powstawały później jakby z tej, po tej zapaści właśnie w latach 20., one sukcesywnie zaczęła się zwiększać liczba tych placówek, ale powiedzmy, że tak nieznacznie. Później taka, z mojego punktu widzenia, gwałtowny przyrost wypowiedzi na temat tych szkółek wiejskich nastąpił tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego w latach 60. Miało to związek z tym, że po pierwsze klimat był taki reformatorski, chociaż tu też może nieco złośliwie jednak użyję tej formuły trochę późno. Ale owszem, pojawiła się ta dyskusja, nie tylko dyskusja, ponieważ ówczesny, wedle dzisiejszej nomenklatury, można powiedzieć premier, czyli hrabia Aleksander Wielopolski, przygotował naprawdę szereg reform, które miały szansę zmienić to nasze społeczeństwo na lepsze w różnych wymiarach. Nastąpiła klęska Powstania Styczniowego i ten jego program też w zakresie rozwoju oświaty ludowej, w zakresie rozwoju tych szkółek elementarnych, bo on tym też nad tym się pochylił i przygotował odpowiednie projekty. Wszystko to wzięło w łeb.
No właśnie, ale Wielopolski w naszej tradycji jest postrzegany jako straszny człowiek, wręcz zdrajca czy sprzedawczyk. A jak się wgłębi bardziej w tę postać, to nagle się okazuje, że może on takim zdrajcą i sprzedawczykiem nie był, że zależało mu na Polsce, tylko miał inną koncepcję.
Tak bym to ujęła.
No właśnie.
To jest bardzo dobre ujęcie tematu. Jemu zależało na Polsce, tylko widział to trochę inaczej niż ci, którzy stanowili ten obóz bardziej, powiedzmy, opozycyjny. Tak?
Właśnie.
Niż ci, którzy wywołali powstanie. To oczywiście nie
może
będzie.
Może patrząc z perspektywy dalszych losów naszego kraju, taka postawa nie była taka najgorsza.
I owszem, w XIX wieku, jak śledzimy te źródła bardziej i mniej formalne, to Wielopolski jest odsądzany od czci i wiary. Zdrajca, sprzedawca,
i tak zostało.
Diabeł wcielony. Teraz to się zmienia. Teraz powiedziałabym, że to spojrzenie jest bardziej zniuansowane. No ja nie chcę tutaj powiedzieć, że on był ideałem, bo też miał naprawdę trudny charakter. Trudno się z nim współpracowało, z tego co pamiętam z jednej z książek, z biografii, nie pamiętam autora, ale wyszła kilkanaście lat temu biografia Wielopolskiego. Jawi się tam jako człowiek taki despotyczny, bez w ogóle umiejętności, bez żadnych takich, powiedzielibyśmy dzisiaj, kompetencji społecznych. Może to też wpłynęło na jego wizerunek, prawda? Bo on naprawdę, jak ja na to patrzę, człowiek, który z perspektywy tych 150 lat przyglądał się później temu problemowi, on przygotował masę ciekawych projektów reformatorskich. I jak później człowiek widzi, że to wszystko wzięło w łeb i sytuacja w latach 60. zaczęła się dramatycznie pogarszać. Ja nie chcę tutaj oceniać jakby sensowności wybuchu Powstania Styczniowego, ale rzeczywistość jakby wydarzenia potoczyły się w takim kierunku bardzo niekorzystnym dla nas.
Ale wróćmy do edukacji. Upada Powstanie Styczniowe. I co się dzieje ze szkolnictwem?
Nastąpiła zapaść w szkolnictwie. Wchodziły w życie kolejne ustawy, no bo oczywiście z perspektywy władz rosyjskich to myśmy się wykazali maksymalną nielojalnością. Tak? Oczywiście biorę to w cudzysłów.
W drugiej części tytułu pani książki to inteligencja dyskutuje na temat edukacji czytelnictwa chłopów. Co wywołało takie dyskusje i czy jej podmiot, czyli włościanie, byli jej świadomi? I czy była to dyskusja tylko czysto akademicka na salonach Warszawy czy Krakowa? Czy była ona bardziej powszechna?
O ile w pierwszej połowie XIX wieku, przed uwłaszczeniem i jeszcze wcześniej w XVIII wieku, te dyskusje dotyczące oświaty ludowej miały taki charakter modernizacyjny, że oto powinniśmy doprowadzić do jakichś reform, ponieważ nasza gospodarka jest cokolwiek archaiczna, odbiega od tej zachodniej. A ponieważ było to też wiadomo stąd, że przyjeżdżali przecież do Polski wówczas różnej maści podróżnicy z zachodu, ciekawi tego dziwnego rejonu na wschodzie Europy, przyjeżdżali tutaj i później pisali w zachodniej prasie relacje na ten temat. i one nie były dla nas miłe. One były bardzo niekorzystne. Oni na ogół pisali w takim tonie, cóż to za kraj, cóż to za prymitywny kraj. Na Zachodzie, jeśli mamy niewolników, no to oni są na ogół obcymi, powiedzmy, tak? Przywiezionymi skąd. No oczywiście trochę się tam wybielali przy tym, ale takie było, taka była analiza. Jeśli tam byli niewolnicy, to oni byli z zewnątrz. Natomiast w tej Polsce jest tak, że jak niewolników traktuje się swoich współbraci, ludzi tej samej krwi, swoich sąsiadów. Cóż to za kraj, jaki prymitywny. Więc tu te głosy bardzo docierały, bo przecież ci przedstawiciele elit, ci ziemianie arystokraci, oni jeździli na zachód, zderzali się z tym poglądem, z tym opisem rzeczywistości i myśleli sobie, może coś w tym jest. Rzeczywiście trochę wstyd. Powinniśmy to zmienić. I powiedziałabym, że one miały taki charakter modernizacyjny, brały się i z wewnętrznego poczucia, że należy coś zmienić, bo gospodarka jest archaiczna i z tego trochę poczucia wstydu, że oto obcy nam wytykają, ci bardziej cywilizowani, że tak u nas, że taka zapaść jest u nas. Ale później to się zaczęło zmieniać i dramatycznie to się zaczęło zmieniać po uwłaszczeniu, czyli po roku 1864.
Trzeba pamiętać, że druga połowa XIX wieku na terenie Królestwa Polskiego to rozbiór rosyjski. Jaki był stosunek władz zaborczych do ziemian, a jaki do chłopów? Czy te podejścia różniły się od siebie?
Nasza sytuacja się zmieniła diametralnie. W raportach policyjnych, które tu okazjonalnie przytaczam, w raportach żandarmerii rosyjskiej bardzo często pojawia się taka myśl, w tym kraju jedyną warstwą społeczną, z którą możemy współpracować, są chłopi. Te elity są, użyję potocznego języka, absolutnie niekomunikatywne do skasowania, elity szeroko rozumiane. I ci ziemianie, arystokracja, duchowni, kościół był rzeczywiście poddawany represjom różnego typu, oni są niekomunikatywni, będziemy bazować w tym kraju na tej warstwie, która potencjalnie jest najbardziej lojalna. Powinna być według nas najbardziej lojalna, bo to my im przynieśliśmy wolność.
Ale ona była lojalna, bo była nieuświadomiona patriotycznie, ponieważ była niewyedukowana. To, co mówiła pani wcześniej o naszej gospodarce, to wszystko, czyli uwłaszczenie i cała dyskusja na temat chłopskiej edukacji, była spóźniona o 150, jak nie o 200 lat, ponieważ ani mieszczaństwo nie wykształciło się w naszym kraju, ani chłopi nie byli wolni. I być może gdyby 200 lat wcześniej robiono takie zabiegi edukacyjne oraz abolicjonistyczne, to może nie doszłoby do rozbiorów. Bo patrząc z perspektywy chłopa, to co mu dała pierwsza Rzeczpospolita?
Dała mu, znowu posługując się językiem takim potocznym, wyłącznie krew, pot i łzy. Inteligencja sobie uświadomiła swoje zagrożenie własnego bytu. Uświadomiła sobie, że należy podjąć jakieś działania, żeby przeciwdziałać tym mechanizmom rusyfikatorskim skierowanym wobec chłopów, tej ręce, która była wyciągnięta ze strony rosyjskiej wobec chłopów. Musimy podjąć jakieś działania. No, późno, znowu za późno, ale cóż, tak to wyglądało. Natomiast czy chłopi byli tego świadomi? Powiem tak, że w jakiejś mierze oczywiście byli tego świadomi, ponieważ wbrew pozorom, pomimo tego, że mówimy o czasach, kiedy o internecie naprawdę chyba nikomu się nie śniło w ogóle, prasa, nawet ta codzienna, rozchodziła się, no to powiedzmy inaczej niż dziś, dużo mniejszy miała zasięg, to jednak te wieści, to co dotyczyło chłopów, te uchwały jakieś, dyskusje na ten temat, wbrew pozorom docierało do nich relatywnie bardzo szybko.
No ale z czego to wynikało?
Tu w tym momencie być może powinnam postawić taką tezę, że to wynikało z charakteru tych wspólnot wiejskich. To były grupy bardzo silnie skonsolidowane. Oczywiście, że tam były różne niesnaski. Niemniej te wspólnoty były bardzo silnymi więziami połączone. W efekcie czego te informacje rozchodziły się tam relatywnie szybko. I takie wieści do nich docierały. takie wieści do nich docierały, że ci panowie a to coś uchwalili, a to darowują nam wolność tej konstytucji nadanej przez Napoleona księstwu warszawskiemu i wtedy były tutaj rozruchy, no bo później z kolei, jak się okazało, że w Rosji car już dokonał tej reformy uwłaszczeniowej, a tu w zaborze rosyjskim ona jeszcze się nie odbyła, no to też te rozruchy były bardzo silne w królestwie. W ogóle było ich dosyć dużo, może tego typu informacje, tego typu tematyka nie znajduje jakoś miejsca, szczególnie w edukacji. Ale tych rozruchów chłopskich było dużo i one bazowały właśnie na tym, że na wieś docierały różne informacje, że oto są plany jakichś reform, a tutaj one się jeszcze nie dokonują, więc my bierzemy sprawy w swoje ręce, sami dokonamy tych reform. I owszem, te informacje docierały, również te dotyczące oświaty ludowej, że oto jacyś panowie dyskutują na temat tego, jakie książki powinniśmy czytać, a jakich nie powinniśmy czytać i dlaczego. Ci chłopi mieli do tego stosunek zdystansowany, powiedziałabym, wstrzemięźliwy. W ogóle na przestrzeni, jak oceniam to całe stulecie, to bym powiedziała, że to jest taka grupa społeczna, która się wykazywała daleko idącą rozwagą, wstrzemięźliwością, chyba największym rozsądkiem. Pomimo tego, że żyli, jak możemy się domyślać, w największej opresji stosunkowo w porównaniu do innych grup. Więc te informacje tam docierały i one były tak przyjmowane z dystansem.
Pani Anno, czy mogłaby Pani powiedzieć kilka słów o Gazecie Świątecznej i na czym polegał jej fenomen?
No, to był hit. To był po prostu bestseller czytelniczy. To był założyciel tej Gazety Świątecznej, Konrad Pruszyński, przodek wydawcy dzisiejszego firmy Pruszyński, był człowiekiem, który stworzył, był działaczem oświatowym, był człowiekiem bardzo zaangażowanym w działalność oświatową. Różni ludzie go przyglądali się jego działalności i jedni często mieli zastrzeżenia może co do charakteru, co do treści tych materiałów, ale nikt nie wątpił, że on jest człowiekiem oddanym całym sercem tej pracy oświatowej. Naprawdę jako redaktor tej Gazety Świątecznej pracował dzień i noc. Przyjeżdżały do niego wycieczki tych chłopów z całego królestwa po to, żeby mu podziękować. Przyjeżdżały tu do Warszawy, do jego redakcji, żeby mu podziękować, żeby zapytać o radę, jak żyć, panie redaktorze, pisarzu Gazety Świątecznej.
Skąd my to znamy?
Tak, więc on wcześniej, no powiedziałabym, że przyjmowali to z dystansem, ale wyczuli, że ten Pruszyński to jest ktoś inny. Ktoś, kto naprawdę dobrze im życzy, naprawdę nie chce zarobić na tej działalności wydawniczej kokosów, choć zarobił co nieco, przyznajmy. Ale czuli, że to jest ktoś, to widać w ich korespondencjach, bo to, co było nowym w tej Gazecie Świątecznej, co wzbudziło też szalone zainteresowanie tej prasy opiniotwórczej różnej maści, to były listy tych czytelników wiejskich. Totalne nowum wtedy. Czytelników, którzy pisali bardzo chętnie, zachęceni przez redaktora, donosząc na temat tego, co się dzieje w ich gminach. I wtedy można powiedzieć, że ci chłopi wtedy mieli takie poczucie, zastanawiali się nad tym właśnie. Kto co do nich mówi, jaki to ma sens. Wtedy tak. Wtedy zaczęli to poważniej traktować, no a później to już inna sprawa, bo później się rozwinęły te ruchy polityczne, więc ci chłopi byli stosunkowo coraz bardziej w nie zaangażowani, aż do narodzin ruchu ludowego, ale to tylko sygnalizuje w tej swojej pracy.
Skoro jesteśmy przy ruchach politycznych, to jakie były główne obawy środowiska ziemsko-konserwatywnego wobec edukacji ludowej?
Oni się obawiali, że taki wykształcony, że taki oczytany chłop może być zarzewiem jakiegoś buntu. Nawet gdzieś w jednym z tych tekstów, w tej chwili nie odtworzę sobie, ale jest taki cytat, w którym taki modelowy ziemianin stwierdza, no tak, ja go będę tutaj uczył czytać, a on później będzie na mnie skargi pisał. Więc powiedziałabym, że to była główna obawa, że ten oczytany chłop nie będzie taką jednostką, przepraszam, jednostką, którą można powodować, której można mówić, co on ma robić, bo on będzie miał rozwiniętą samoświadomość. Nie będzie się już kierował opiniami zewnętrznych autorytetów, które coś starają się mu narzucić, nie licząc się z jego potrzebami. On sam będzie o tym decydował. I to były bardzo silne obawy tych ziemian. No i oczywiście też jakby ta sytuacja polityczna, która się zmieniała na niekorzyść, czyli ich sytuacja się pogarszała, sytuacja ziemian.
Przestawali mieć darmową siłę roboczą, no i dochód spadał.
Pomimo całej mojej wyrażanej tu niekiedy ironii w stosunku do tych elit, tak, ziemiańskich, ziemiańsko-konserwatywnych, to dla nich ta sytuacja była niezmiernie trudna. Jeden też z tych publicystów opisuje to tak, no proszę Państwa, zrozumcie, że my dzisiaj, my ziemianie, jesteśmy w takiej oto sytuacji, jak ten człowiek, który w nocy kładzie się spać, zdrowy, nic mu nie dolega, jest w świetnej kondycji, w świetnym humorze, a następnego dnia rano budzi się bez rąk i nóg. Więc no on tak diagnozował tę sytuację. To jest, więc z pewnego punktu widzenia możemy ich zrozumieć, prawda? Jeśli jesteśmy, mamy olbrzymie zasoby finansowe i ni stąd, ni zowąd okazuje się, że je tracimy, bo przecież wróćmy tu do tej sytuacji politycznej. Przecież to właśnie ci ziemianie byli najbardziej poszkodowani. To im rekwirowano majątki, to oni podlegali różnego typu represjom. Od jakichś sankcji karnych, finansowych, no między innymi to rekwirowanie majątków, poprzez zsyłkę na Syberię, co jak wiadomo było dotkliwe, bo nie dotyczyło tygodnia, tylko wielu lat, aż po szubienicę. W jakimś sensie można zrozumieć ich rację. Natomiast oczywiście no, to jest pewien punkt widzenia, ale tak jak staramy się tutaj naszkicować sytuację, jednak tych punktów widzenia było znacznie więcej. Więc oni się jakby mieli powody do obaw. Z ich punktu widzenia to jest rzeczywiście sytuacja problematyczna, ale tak jak powiedziałam wcześniej, część z nich owszem uważała, że no jest jak jest. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ale niektórzy samokrytycznie przyznawali, poniekąd sami do tego doprowadziliśmy. Uderzmy się w pierś, pogódźmy się z sytuacją, jest jak jest.
Czy na fali uderzania się w piersi tego środowiska były jakieś inicjatywy edukacyjne wobec chłopów?
Powiedziałabym, że te takie najbardziej podstawowe, te mieszczące się w ramach tej pracy u podstaw, to jest popieranie w jakiś sposób, pomoc dla tych szkółek elementarnych, które funkcjonowały jako tako. To w wymiarze takim ogólnym edukacyjnym, ale jeśli chodzi o ten nasz tematyczny wymiar, czyli ten czytelniczy, to też częstym motywem w pamiętnikach chłopskich, którym no ja się tutaj nie posługuję, bo ja kończę swoje rozważania na XIX wieku, ale później zaczynają się pojawiać pamiętniki chłopskie. Kapitalne źródło, które szereg problemów sytuuje w bardzo szerokim kontekście i oni, autorzy, wielokrotnie tam opisują takie sytuacje, że to rzeczywiście ten miejscowy ziemianin był takim czynnikiem, który wspierał ich w tym rozwoju edukacyjnym. Był kimś, kto później, jak się pojawiły te czasopisma ludowe, no i nie było ich tu w XIX wieku dużo, w zasadzie można powiedzieć, były trzy. Był Kmiotek, który się pojawił w latach 40., była Zorza, która się pojawiła w latach 60. i była ta Gazeta Świąteczna, która się pojawiła w 81 roku. To właśnie ziemianie bardzo często byli tymi, którzy dawali te gazety na zasadzie takiej, że sami zakupili i dawali jakimś dzieciom wiejskim, jeśli widzieli, że jakieś dziecko, no chłopiec na ogół wtedy, bo ten kwestia edukacji kobiet wiejskich to problem jeszcze dużo głębszy niż edukacja wiejska w ogóle i dużo gorzej jeszcze rozwinięty. Więc jeśli widzieli takiego chłopca, który z zainteresowaniem zerka na książki, to oni mu dawali tę gazetę, ten chłopiec zanosił ją do domu, jeśli się nauczył czytać, to czytał swoim rodzicom, a później się w ogóle zbierała taka większa gromadka, bo to jest typowe dla tej prasy, dla ludu, a później też ludowej, bo to jest takie rozróżnienie w tym przedmiocie, że to czytelnictwo prasy ludowej miało charakter taki zbiorowy, że się ci chłopi zbierali i ten jeden, który umiał czytać, czytał i oni sobie wszyscy na ten temat dyskutowali, komentowali. Czasem to było to dziecko wiejskie, które chodziło do tej szkółki i jako jedyne umiało czytać i czytało swoim rodzicom. Więc tu trzeba oddać sprawiedliwość. To oni często byli tym czynnikiem pierwszego dostępu do jakiejś lektury, albo książki, albo do czasopisma ludowego. Wspierali te szkółki. No, można powiedzieć, że to też się zaczęło jakoś później. Te poglądy się zaczęły różnicować i na prasę ludową też się zaczęły. Na prasę dla ludu, ludową zaczęły się różnicować.
A jak prasa katolicka XIX wieku odnosiła się do kwestii czytelnictwa i edukacji wśród chłopów?
Jeśli chodzi o poglądy tych publicystów katolickich, bo ja tutaj w rozdziale poświęconym temu zagadnieniu opieram się głównie na tekstach publikowanych na łamach Przeglądu Katolickiego, czyli pisma, które było oficjalnym organem Kościoła. Co nie znaczy, że pisali do niego sami duchowni, tak? Że to oni zapełniali jego łamy. Bo owszem, ci, którzy się utożsamiali, tak? Kościołem, z jego ideałami, też pisali korespondencje, często korespondencje z terenu przychodziły, właśnie od tych ziemian. Więc można powiedzieć, że te poglądy były zbieżne w jakiejś mierze. Z tym, że jeśli chodzi o Kościół, to gdzie indziej, powiedziałabym, nieco gdzie indziej Kościół sytuował tych swoich wrogów ideowych, chociaż też, tak jak wspomniałam wcześniej, duchowni byli rzeczywiście bardzo represjonowani, szczególnie w drugiej połowie XIX wieku i oni, no, są na ten temat informacje pochodzące też z tych raportów żandarmerii, że z perspektywy tych władz rosyjskich to jest bardzo nieprawomyślna grupa. Miejmy ich pod nadzorem. Więc oczywiście Kościół przyglądał się oświacie ludowej również dlatego, że obawiał się wpływu tych władz zaborczych. Obawiał się, że ci poddani chłopscy, dla których Kościół był i przez cały XIX wiek jeszcze jest autorytetem. Miejscowy ksiądz był największym autorytetem dla lokalnych mieszkańców wsi. Tak było przez cały ten okres. Ale jednak duchowni obawiali się, po pierwsze, wpływu tej władzy zaborczej na wiernych pochodzących ze wsi, po drugie, później, tak jak wspomniałam, na arenie życia społecznego zaczynają się pojawiać ruchy polityczne. Tak? Najpierw ci socjaliści, których Kościół sympatię nie darzył, prawda? Więc duchowni obawiali się wpływu socjalistów na wieś.
Co na to socjaliści? Jak oni odnosili się do kwestii edukacji chłopów?
Ja nie poświęcam im tutaj specjalnego rozdziału, ponieważ oni na tym etapie, w XIX wieku, nie byli tymi, którzy by problem oświaty ludowej poddawali jakiejś refleksji. Nie. Później, po rewolucji, tuż przed, to się zaczęło zmieniać, ale na tym etapie nie.
Kim był Jan Jeleński i jakie były jego główne tezy i postulaty?
Jan Jeleński to była postać ciekawa, można powiedzieć, charakterystyczna dla XIX wieku. On swoje kroki pisarskie, no bo był właśnie takim publicystą, działaczem społecznym, autorem, co w kontekście naszej rozmowy jest bardzo ważne, autorem wielu takich popularnych książeczek dla ludu, dotyczących kwestii społecznych, między innymi samorządu lokalnego. Ale, no właśnie, zaczynał swoje kroki na łamach prasy pozytywistycznej. I w wtedy wydawało się, że on się w pełni z nimi utożsamia. Natomiast pozytywiści to była grupa ludzi, no, w tych latach 60. młodych, dobrze wykształconych, często po szkole głównej, czyli tej polskiej uczelni, która działała relatywnie krótko, ale tam się wykuwały kadry intelektualne, które zasilały później wszystkie instytucje ważne, albo łamy prasy. Więc to byli ludzie dobrze wykształceni, pochodzący z rodzin, często powiedzmy jakoś poszkodowanych przez te represje po powstaniu styczniowym, ale z rodzin tych szlacheckich. Natomiast Jeleński pochodził z rodziny gorzej sytuowanej, niżej na tej drabinie społecznej usytuowanej i on nie miał pieniędzy, jego rodzina nie miała pieniędzy na to, żeby go kształcić. On zdobywał wiedzę poprzez samokształcenie i z perspektywy pozytywistycznej powiedzielibyśmy, że to jest coś, co zasługuje na duży szacunek, bo oni właśnie promowali ideę samokształcenia. Ale Jeleński, pomimo tego, że był takim właśnie self-made manem, człowiekiem, który sam się stworzył, to jakoś nie znalazł przyjaciół w tym środowisku. On miał takie wyraźne poczucie, już tu trochę psychologizuję, ale on miał takie wyraźne poczucie kompleksu wobec nich. A oni później też dawali wyraz w ocenie jego działalności swojej wyższości. No i potoczyło się to tak, że Jeleński wyszedł z tego obozu pozytywistycznego, a tam właśnie na łamach tej prasy, na łamach Przeglądu Tygodniowego pisał o Oświacie Ludowej, ale wyszedł z tego obozu i stworzył swój własny obóz. Nie można powiedzieć, że jednoosobowy, ponieważ miał pewną siłę oddziaływania. Założył czasopismo Rola i Rola Jeleński uchodzi za takiego pioniera, założyciela polskiego zinstytucjonalizowanego antysemityzmu. Bo taki charakter miało czasopismo Rola, założone w latach 80. Jeleński, owszem, bardzo dużo uwagi poświęcał Oświacie Ludowej, tylko że on ją widział w specyficzny sposób, bo jakiegokolwiek zagadnienia by nie poruszył, to wszędzie widział tam spisek żydowski. I jeśli chodzi o edukację ludową, również. Już tak reasumując, on sporo zrobił dla tej oświaty, ale swój program prezentował w specyficzny sposób i ten specyficzny sposób jednak docierał do tych odbiorców, bo on miał czytelników, chłopskich również. Więc to jest taki model oświaty raczej, powiedziałabym, skrajnie konserwatywnej, ponieważ on wyznawał skrajnie prawicowe poglądy, które się oczywiście później rozwinęły na łamach innych też periodyków.
Skoro dotarliśmy do prawicy, pani doktor, jakie były główne cele obozu narodowego w kontekście popularyzacji czytelnictwa i edukacji wśród chłopów?
No tutaj też musimy zarysować jakiś kontekst, ponieważ narodowcy uformowali się, obóz narodowy uformował się w kontrze do pozytywistów. To znaczy narodowcy uważali, że pozytywiści byli, no muszę użyć tego sformułowania, tchórzami, że oni w ogóle nie porzucili temat niepodległości, co było bardzo krzywdzące. Było krzywdzące, ponieważ pozytywiści działali w określonych warunkach. Byli ludźmi straumatyzowanymi przez klęskę powstania styczniowego. Niektórzy z tych publicystów, o których piszę, jako bardzo młodzi ludzie sami brali w nim udział, na przykład Prus, i wrócił z tego taki przetrącony, jeśli można użyć takiego sformułowania, tak? I oni byli po tym totalnie straumatyzowani, albo oni jako nastolatkowie brali w tym udział, albo ich ojcowie, kuzyni. Więc dla nich ten okres był bardzo trudny. Oni się poruszali w przestrzeni bardzo ograniczonej różnymi czynnikami. I tymi wewnętrznymi, i tymi zewnętrznymi. Stworzyli taki program, jaki mogli stworzyć w tych warunkach. Natomiast narodowcy uważali, że to jest właśnie brak odwagi. Że oni nie próbowali robić czegoś więcej. Nie próbowali podejmować działań o charakterze takim niepodległościowym. Narodowcy tę swoją działalność oświatową, która w przeciwieństwie do poprzedników, to należy im przyznać, przybrała zdecydowanie bardziej praktyczny charakter. narodowcy uważali, że głównym celem tej oświaty ludowej nie jest poprawa kondycji wsi, to owszem, ale tym się zajmowali inni, kwestią materialno-gospodarczą. Oni uważali, że edukacja powinna mieć wymiar narodowy, przez lud do narodu. Uważali, że w jakimś tam czasie, może bliższym, może dalszym, uda im się wywalczyć szereg jakichś wolności, a może docelowo niepodległość. Ale w tym celu muszą zaktywizować wieś dużo bardziej skutecznie niż to robili ich poprzednicy. I im się to udało. Im się to udało. Ponieważ można powiedzieć, że pozytywiści swoje działania bardziej ograniczali do kwestii takich dyskusji na temat oświaty ludowej. Natomiast narodowcy przeszli do działania. Oni oczywiście poddawali ten temat refleksji, ale zajmowali się działalnością praktyczną. To znaczy cała rzesza działaczy, nie tylko narodowych, bo w ich działalność oświatową włączała się masa ludzi o innych poglądach też. Wyruszali na wieś i zajmowali się rozpowszechnianiem literatury o takim charakterze właśnie patriotycznym, czyli literatury historycznej, której była mowa o naszej przeszłości w taki sposób, w jaki nie można było pisać w oficjalnej prasie, w jaki w ogóle ta prasa dla ludu nie ważyła się. Natomiast narodowcy tak. I wyruszali z tymi publikacjami, z tymi broszurkami w teren. I znowu odwołam się do tych źródeł, do pamiętników chłopskich. W nich jest dużo wspomnień tego rodzaju wskazujących na to, jak silnie aktywizującym czynnikiem była działalność narodowców. Oni trafiali na tę wieś. Oni dostarczali te broszurki i ci chłopscy pamiętnikarze mówią, że dla nich to była szkoła nowego typu myślenia, szkoła myślenia politycznego. Wcześniej się z tym nie zetknęli. Później część z tych pamiętnikarzy porzuciła te ideały narodowe i na przykład stworzyli sobie ten ruch ludowy. Ale na tym etapie w latach 80., 90. to był bardzo ważny czynnik uświadomienia ludu. Więc oni robili znacznie więcej i tu trzeba powiedzieć, że oni wydawali bardzo ważny periodyk dla wsi. Czasopismo Polak nie mogło się ukazywać ze względu na cenzurę tutaj, w Warszawie, prawda? Nie mogło się tu ukazywać, natomiast ukazywało się w Krakowie i było dystrybuowane na teren nielegalnie, przenoszone chyłkiem na teren Królestwa Polskiego i sukcesem tutaj rozprowadzane. I właśnie na łamach Polaka poruszano takie kwestie, o których nie można było mówić, nie można było pisać gdzie indziej. Te o charakterze takim narodowo-patriotycznym.
I już na koniec, ostatnie dwa pytania, trochę z innej beczki, ale dalej w temacie książek. Jaka jest pani ulubiona książka?
O, jaka jest moja ulubiona książka? Mój Boże, było ich tak wiele, ale może ta ostatnia, którą czytałam, jakoś ciekawa, ważna, to jest książka amerykańskiej autorki Barbary Kingsolver, Damon Copperhead. Książka, która już ukazała się u nas, nie chcę tutaj się pomylić, nie wiem, czy pod koniec ubiegłego roku, czy w tym roku. Natomiast w Stanach ciut wcześniej i jej autorka dostała Pulitzera za nią. I to jest książka, która wprawdzie opisuje Amerykę. Jest to wprawdzie powieść bazująca na pomyśle Dickensa z XIX wieku, na pomyśle, na idei, że oto mamy takiego chłopca, który ma ciężkie dzieciństwo, ale na bazie takiego ciężkiego dzieciństwa jednak potrafi wykorzystać te różne trudne sytuacje, żeby się rozwijać. I tu pomysł jest ten sam, ale rzecz dotyczy współczesnej Ameryki. I wydaje mi się, że dzięki tej książce ja lepiej zrozumiałam Amerykę, ponieważ te problemy, które ją drążą dzisiaj, są tam w taki bardzo plastyczny sposób opisane, w formie zbeletryzowanej. Więc to jest świetna książka, kawał dobrej literatury, którą polecam każdemu. i ludziom, którzy po prostu lubią świetną literaturę, i ludziom, którzy też może interesują się bardziej globalną polityką, bo ona daje szersze spojrzenie na tę rzeczywistość.
I szybkie pytanie na koniec. Jakie trzy książki zabrały pani ze sobą na bezludną wyspę?
O,
może zabrać pani tylko trzy.
Tylko trzy? No to zabił mi pan ćwieka. Być może byłyby to księgi, wielkie księgi kilku religii. Zabrałabym je ze sobą i Koran, i kilka innych świętych ksiąg, reprezentujących różne perspektywy postrzegania tej rzeczywistości duchowej, bo wydaje mi się, że byłaby to świetna okazja, żeby się nad tymi podstawowymi pytaniami, które dręczą ludzkość od początku i w jakimś stopniu jakby tych odpowiedzi ciągle szukamy, no to by była świetna okazja, żeby się nad nimi zastanowić, analizując te różne teksty i różne perspektywy.
Dziękujemy pani Annie, ale to jeszcze nie koniec programu. Przed nami jeszcze subiektywny monolog o książce, który przedstawię ja, czyli Michał Barton, i opowiem o książce Jaśmin, amerykańskie obrazki. Potem swój szybki monolog o książce przedstawi Marcin Sobalski. Zapraszam. Książka, którą chciałbym dzisiaj państwu przedstawić, okazała się jednym z najlepiej sprzedających się debiutów. Już drugiego dnia po premierze wydawnictwo RM, edytor omawianej pozycji, musiało zorganizować dodruk. Nic tym dziwnego, gdyż autorką książki skrywającą się pod pseudonimem Jaśmin jest jedna z najbardziej znanych polskich tuberek, autorka podcastu Stanowo, nazywana matką polskiego podcastu True Crime. Nic tym dziwnego także i dlatego, że w przeciwieństwie do większości debiutujących youtuberów, Jaśmin ma wyraźny talent literacki, wyczucie słowa i ciekawe rzeczy do powiedzenia. Chociaż Stanowo przyciągnęło swoich niemal 200 tysięcy subskrybentów głównie podcastami kryminalnymi, to prezentowana książka jedynie ociera się o tę tematykę. Autorka postanawia bowiem pokazać czytelnikowi Stany Zjednoczone. Nie tworzy jednak przewodnika, reportażu, ani nawet poradnika. Łączy coś z każdego z tych gatunków. Uzupełnia o własne doświadczenie i otrzymujemy dokładnie to, co jest zapowiedziane w tytule książki. Obrazki. Jeden z nich dotyczy legalizacji pobytu, inny najmu mieszkania, jeszcze inny pozwolenia na broń. Całość sentymentalnie wieńczą rozważania o naturze emigracji, co w ciekawy sposób uzupełnia przedstawione zagadnienia o rys wewnętrzny. Ameryka przedstawiona przez Jaśmin nie jest krainą mlekiem i miodem płynącą. Nie jest nawet lepszym życiem. Jest to kraj niełatwy, drogi, o kulturze znacznie różniącej się od tej, którą karmią nas amerykańskie seriale. Tak jak przed laty Marcin Gruczkowski w książce Bezcenność w Tokio obdarł z romantyzmu Japonię, tak Jaśmin obdziera z hollywoodzkiego blichtru i nowojorskiej bohemy Stany. Przy tym pozostaje od dekady mieszkanką tego kraju, ba, nawet jego obywatelką, i nie zamierza się stamtąd wynosić. Między pełnymi gorzkiej refleksji słowami zatem daje się wyczuć pewne przywiązanie, zrozumienie przedstawionego chaosu. Ostateczna ocena jest jednak pozostawiona przez autorkę czytelnikowi. Poruszane przez Jaśmin tematy są w Polsce praktycznie nieznane. Jest to Ameryka pokazana niejako od zaplecza i wyjaśniająca co, jak i kiedy należy zrobić, żeby się naprawdę w tym kraju osiedlić. Odpowiedzi podane są w formie opowieści, często osobistych, zabawny bądź przerażający, ale za każdym razem na swój sposób odkrywczy. Racjonalne, zaangażowane i pełne autoironii podejście Jaśmin do życia doskonale komponuje się z tematyką książki. Dzięki temu fakty nie są suche, aż konkretne, a całe opowieści pozostają jednocześnie sceptyczne i zabawne. Dla przedstawicieli średniego pokolenia książka ta może być także pretekstem do sentymentalnej podróży w kartonowo-baśniowy świat ich dzieciństwa. Smętnoszary PRL. Jaśmin bowiem z wyraźnym sentymentem wspomina swoje polskie korzenie. Ta osobista, jednocześnie uniwersalna opowieść powinna zainteresować wszystkich miłośników literatury podróżniczej. Osoby ciekawiące się Stanami Zjednoczonymi i w końcu amatorów dobrej książki. Fanów Jaśmin zapewne ucieszy fakt, że będzie ona gościem następnego odcinka Konkretnych Rozmów o Książkach. Serdecznie zapraszam.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek segmentu Kroków pod tytułem Szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o książce Michaela Connelly'ego Kroniki kryminalne. Książka została wydana przez wydawnictwo Pruszyński i spółka w tłumaczeniu Michała Juszkiewicza. Michael Connelly dał się poznać jako autor mrocznych kryminałów, w tym serii z Harrym Boschem, spopularyzowanej przez znakomity serial Amazona z Titusem Welliverem w roli tytułowej. Miałem okazję przeczytać 3 tomy tej serii w zupełnie przypadkowej kolejności i w dużym odstępie czasowym, co oznacza, że książki Connelly'ego mnie nie porwały, ale jednocześnie dają mi wystarczająco dużo, by sięgnąć po kolejne tomy. Może spowodowane to było tym, że serial na podstawie serii z Harrym Boschem naprawdę mi się spodobał i na ekranie postać tego detektywa bez wątpienia zyskiwała w moich oczach. Obiecałem sobie, że przeczytam tę serię od początku, ale póki co najpierw w takim dogłębnym poznawaniu serii kryminalnych postawiłem na Karin Slaughter. Ale o Michaelu Connellym nie zapomniałem i bez wątpienia spotkam się z nim na moim czytelniczym szlaku w przyszłości. Raz na jakiś czas lubię sobie poczytać książki z gatunku True Crime. Gdy zobaczyłem książkę Connelly'ego, Kroniki kryminalne, pomyślałem, że z jednej strony poznam tego autora trochę w innym wydaniu, a z drugiej sięgnę po historię zbrodni popełnionych w rzeczywistości, a nie w umyśle pisarza. No cóż, to co przeczytałem w żaden sposób nie spełniło moich oczekiwań. Kroniki kryminalne są zbiorem artykułów pisanych przez Connelly'ego, zanim został autorem kryminałów. Pisane były między 1984 rokiem a 1992 dla gazet na Florydzie i w Kalifornii i opowiadały o prawdziwych zbrodniach, śledztwach i policjantach. Pisane były językiem prostym, surowym. Connelly opisywał to, co widział, czego się dowiedział, cytował swoich rozmówców. Nie ma tu miejsca na domysły czy interpretacje. Nie ma tu tła, rozbudowanych postaci, ani relacji pomiędzy osobami, które się pojawiają. Ot, same proste historie opowiedziane w gazecie, w tej książce skompilowane czasem w jeden rozdział z kilku artykułów, wydawanych w przeciągu kilkunastu miesięcy, czasami nawet roku czy dwóch. Niestety, lektura ta pozbawiona tych rzeczy była dla mnie miałka i niewartościowa. Jakości literackiej mógłby się doszukać w niej tylko literaturoznawczy archeolog. Nawet kompilacje nie zostały przeprowadzone dobrze. Jak już wspomniałem, czasem jedna historia została powiedziana przez Connelly'ego w kilku artykułach w przeciągu dłuższego okresu czasu. Więc przy każdym takim artykule, drukowanym w gazetach, musiał przypomnieć swoim czytelnikom, o co chodziło w danej sprawie. Tu te powtórzenia pozostały w tekście, także pewne sformułowania opisujące bohaterów, czy same sprawy kryminalne, a nawet niektóre wypowiedzi cytowane, były powtarzane nawet kilkukrotnie, co w obrębie jednego tekstu, jednego rozdziału nie miało sensu, ponieważ czytelnik książki, w przeciwieństwie do czytelnika tych artykułów, oryginalnie zamieszczonych w czasopismach, czytał o omawianych sprawach pół minuty, a nie pół roku wcześniej, więc takie powtórzenie było bezcelowe. Książka Kroniki kryminalne nie broni się jako samodzielny utwór. Pozostaje tylko świadectwem literackiej drogi poczytnego pisarza od dziennikarza kryminalnego do twórcy jednej z lepszych serii kryminalnych przełomu tysiąclecia. Jedynym momentem, gdy poczułem, że mam do czynienia z prawdziwą literaturą, a nie jakimś tworem stanowiącym skok na moją czytelniczą kasę, było wprowadzenie, gdzie Connelly opowiedział kilka osobistych momentów, które wpłynęły na niego i na to, czemu stał się najpierw dziennikarzem pracującym w Kronice Kryminalnej i co w efekcie doprowadziło go do pisania historii kryminalnych. Reszta ma wartość nomen omen kronikarską. Dla kogoś, kto jakimś cudem zainteresuje się którąś z opowiadanych przez Connelly'ego spraw. Ale coś czuję, że dla czytelnika z Polski będą to historie anonimowe, pozbawione kontekstu tak kryminalnego, jak i po części kulturowego. Książkę oceniam na 4 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru, dobranoc.
A na koniec do poduszki kącik poezji śpiewanej. Dobranoc i do usłyszenia.
Ein König, weißt du noch, wie es war? Ein kurzer Blick und für uns war alles klar. Für 10 Mark ne Palette, trinken um die Wette. Und die Parkbank auf dem Rathausplatz, dort haben wir Weltpolitik besprochen. Und ich gab dir mein Wort und hab es nie gebrochen. Ich stellte dir den Hero auf, mit Haarlack und Nymphen. Die Welt ging ohne uns drauf, Gott war das schön. Du warst Säcke und ich Made, gemacht aus anderem Holz, waren uns wirklich nie zu schade und doch unbändig stolz. Immer Ärger mit den Prolls und von dem Menschenschrott mal ganz zu schweigen. König, was soll, ich mochte noch niemals irgendjemand leiden. Immer offene Wunden, doch stets ein heiles Herz. Ja, wir hatten uns gefunden und teilten Leid und Schmerz. will zu leben oder sterben. Es ist auch ganz egal, denn alles dazwischen wäre zu normal. Willst du leben oder sterben? Es ist auch ganz egal, denn alles dazwischen wäre zu normal.